To jest prawie tak, jakby kultura znajdowała się pod ciągłym ostrzałem, więc musicie zrobić naprawdę wszystko, by chronić swoje dzieci, chronić tych, których kochacie. Nie wiecie tak naprawdę, co ma na nich wpływ, gdy codziennie wychodzą z domu, począwszy od muzyki, przez telewizję, szkołę. Nie zatrzymaliśmy masakry w liceum w Columbine. Nie jesteśmy w stanie czegoś takiego zatrzymać. Boję się tych rzeczy, które mają wpływ na moje dziecko. Obawiam się presji nastolatków i tego, do czego może ona doprowadzić. To mogą być narkotyki, seks. Według mnie to, czego brakuje większości dzieciakom, to cel. Nie widzą celu dla swojego życia i dryfują. Te dzieciaki, widzicie, są wściekłe na rodziców, na Boga, z tego powodu, co przechodzą. Rodzice się rozwodzą, rzeczy, jakie się dzieją w domu. No cóż, wideo, internet. Obecnie problemem są narkotyki. Narkotyki, cały czas narkotyki. Jeszcze raz, narkotyki. Dzieci rządzą rodzicami. Rodzice zupełnie nie mają kontroli. Owszem, chodzą do kościoła, ale ich życie? To nie ma odzwierciedlenia w ich życiu. Rodzice nie mogą polegać tylko na uczeniu tego, w co sami wierzą i oczekiwać, że także będziesz w to wierzył. Uczą się, wychowują, potem idziesz do szkoły, gdzie uczą cię czegoś całkiem innego. Komu więc powinieneś wierzyć? Sami pozwalamy, by inni wychowywali nasze dzieci. Opiekunka, przedszkole, media. W końcu już nie jesteśmy w stanie prowadzić ich, kierować nimi. W dzisiejszej dobie nie można niczego brać za pewnik, ponieważ przemoc jest tak obecna. Uczniowie przychodzą do szkoły z pistoletami, są wściekli na nauczycieli, na rówieśników. To są rzeczy, których nie możesz przewidzieć. Nie wiesz, co może się wydarzyć. 30 minut drugiej połowy meczu. Ogłoszono alarm, stan zagrożenia. Widziałem psy i całe to zamieszanie. Pomyślałem więc, o, może znaleźli bombę. Chociaż bardzo tego nie chcę, to muszę przyznać, że nie ma obecnie szkoły w Ameryce, która byłaby całkowicie bezpieczna. Nie mamy już dziś bohaterów, na których moglibyśmy się wzorować. Nawet w szkole podstawowej możesz dziś spotkać dzieci, które są seksualnie aktywne. Spędzają tak dużo czasu w szkole, na pozaszkolnych zajęciach. Modlę się z moimi dziećmi, gdyż obawiam się, że inne dzieci mogą je skrzywdzić. Byliśmy normalną amerykańską rodziną, tak mi się wydaje. W każdą niedzielę jeździliśmy do kościoła i nie mieliśmy świadomości, co może się stać, aż do chwili, gdy okazało się, że nasz syn wplątał się w narkotyki. Takie wspaniałe dziecko, świetny sportowiec, utalentowany muzycznie, aktorsko. Ale związał się z innymi dzieciakami. Z nimi spróbował narkotyków, a one nam go zabrały. Umarł. Jestem przekonany, że chciałby wszystkim rodzicom powiedzieć, obudźcie się. Tam się dzieją rzeczy, o których nie macie pojęcia. Możesz tak się wkręcić, że to będzie cię kosztowało życie. To jest rzeczywistość. Żyjemy w niebezpiecznym, pełnym zagrożeń świecie. Nasze dzieci mierzą się z rzeczami, które napełniają nasze serca strachem, a im niosą niebezpieczeństwo. Chcę wam powiedzieć, drodzy rodzice, że Bóg ma plan. I w ciągu kilku kolejnych spotkań będziemy przyglądać się temu planowi, by pomóc wam jako rodzicom, nawet w tym pełnym zagrożeń świecie, wychować dziecko pełne pozytywnego, konstruktywnego nastawienia. Dziecko oddane Bogu. Weźcie więc wasze podręczniki i zaczynajmy. Chciałbym was powitać, gdyż rozpoczynamy dziś wspólną podróż, ucząc się, jak stać się skutecznymi rodzicami w pełnym zagrożeń świecie. Chcę podzielić się z wami historią, traumatyczną historią, która rzeczywiście miała miejsce. Prowadziłem pogrzeb około 4-5 lat temu. Na tym pogrzebie było naprawdę dziwacznie, gdyż około 1/3 z przybyłych uczniów szkoły średniej ubrana była na czarno. I w okolicy Santa Cruz Country zwano ich gotami. Ci 13, 14, 15-latkowie ubrani w czerń bawili się w okultyzm. Próbowali już narkotyków. Wszyscy oni szli z niewzruszonymi twarzami. Niektórzy mieli brwi wymalowane na biało. Tragicznym był fakt, że nie był to pogrzeb jakiegoś nastolatka pochodzącego z patologicznego środowiska. To był 15-letni chłopiec z naszego kościoła, z klasy średniej. Pełna rodzina, mama i tata w domu. To byli rodzice, którzy z zaskoczeniem odkryli, że ich dziecko wpadło w złe towarzystwo. A przecież, no wiecie, to przecież tylko 15-latek. Dzieciaki zawsze mają jakieś swoje zmartwienia. A w tamtych czasach w Santa Cruz Country można było dostać porcję heroiny, ulubiony narkotyk licealistów, za mniej niż $10. I ten chłopak wpadł w to i uzależnił bardzo szybko. Zaczął spotykać się z innymi ludźmi. Jego rodzice, tacy jak wy, normalni ludzie, zaskoczeni sytuacją, pytali, co mamy robić. Podjęli działania, szukając pomocy. Ale gdy w pełni zrozumieli, jak głęboko ich syn w tym tkwił, było za późno. Próbowali odwyku, bezskutecznie. Pewnego ranka przyszli do jego pokoju, myśląc, że od 2-3 tygodni nic nie brał, i znaleźli go leżącego na podłodze. Przedawkował heroinę. Zadzwonili po mnie. Znam się dobrze z ojcem chłopca. W rezultacie tych wydarzeń rodzice, ojciec chłopca, założył fundację, za pośrednictwem której zbiera środki, by uświadamiać rodzicom, co powinni wiedzieć o swoich dzieciach. Kiedy rozpoznają kwestie związane z narkotykami, łączy ich z ludźmi, mogącymi pomóc im na tyle wcześnie, by ich dziecko nie skończyło jak jego własny syn. Czy możecie to sobie wyobrazić? 15 lat. Szokującym nie był pogrzeb sam w sobie, ale perwersyjność kultury. Patrzyłem dookoła na zgromadzonych młodych ludzi, większość w czerni, wielu noszących satanistyczne emblematy. Jeden po drugim wstawali i mówili o tym, jak bardzo nie chcieliby, żeby przytrafiło im się to, co temu chłopcu. Wówczas jedna z dziewcząt, około 14-letnia, ze łzami w oczach powiedziała: ale ja nie potrafię tego przestać robić. Kto mi pomoże? Pragnę zwrócić waszą uwagę na to, jak radykalnie zmieniła się kultura, nie tylko w Ameryce, ale i na całym świecie. Dzisiaj trudniej już być rodzicem niż kiedykolwiek wcześniej. Stawka jest inna. Kiedy ja byłem dzieckiem, było inaczej. Do dziś pamiętam pewne porządne lanie, gdy byłem w gimnazjum. Rzucałem kulami śniegowymi w autobus. Pamiętam, jak za rzucie gumy zostałem posadzony na koszu do śmieci, dosłownie, w pierwszej klasie. Pamiętam też tych, którzy byli naprawdę niegrzeczni. Palili papierosy w toaletach. Może nawet sięgali po skręta. Wasze dzieci mogą dziś podjąć jedną złą decyzję i rok lub dwa później być zdiagnozowane jako nosiciele HIV. Wasze dziecko może zrobić jeden zły krok, wsiadając do niewłaściwego samochodu i skończyć na odlotowym przyjęciu. Może wpaść w narkotyki, alkohol, albo zostać zgwałcone na randce. Nigdy dotąd nie było tak trudno być rodzicem i stawka za błędy nigdy nie była tak wysoka. Musicie zrozumieć, w jakim świecie żyje wasze dziecko. Wasze dziecko żyje w świecie, który się zmienia, jest niepewny, pełen przemocy, lęków, zagrożeń. Już nie ma dobra i zła i prostych wyborów między nimi w świecie waszego dziecka. Panuje moralny chaos. Jest lęk, co się wydarzy, jeśli nie zrobię tego lub tamtego. Wasze dziecko żyje w świecie, który jest inny od tego, w jakim wy dorastaliście. My przeszliśmy od czarodzieja z krainy Oz do Ozzy Osborna, od Bolka i Lolka do Beavisa i Buttheada, czy jak mu tam. Wyobraź sobie, że oglądałbyś telewizję 40 lat temu i stwierdziłbyś, to jest rodzina w Ameryce. A potem zamknąłbyś oczy, usnął i obudził się 40 lat później i oglądał to, co przedstawia się w telewizji dzisiaj jako normalną rodzinę. Dzieciaki dorastają i nie mają pojęcia, czym jest normalna rodzina. Mam nowinę dla was. Większość rodziców także nie jest już tego pewna. Co dzisiaj jest wyzwaniem dla rodziców? Jak pokierować nasze dzieci przez pole minowe współczesnych zmian, moralnego relatywizmu, przeładowania informacjami przez narkotyki, alkohol, presję rówieśników, seksualną niemoralność? Pytanie, jakie sobie zadaję jako rodzic i pytanie, jakie zadają sobie rodzice, których znam, brzmi: jak mogę być skutecznym rodzicem w świecie tak pełnym zagrożeń? Czy jest sposób, by przeprowadzić moje dziecko przez ten cały bałagan, który nazywamy współczesną kulturą? Czy jest możliwym, by dziecko dorastało w tym wszystkim i było pobożne? Chcę wam powiedzieć, że tak, Bóg ma plan, jest nadzieja. W tej księdze wiele jest historii o kulturach bardziej upadłych od naszej, pełnych zła i negatywizmu. I Bóg wybrał nastolatkę o imieniu Maria, aby pojawiła się na ziemi. Wybrał innego nastolatka dorastającego w jednym z najbardziej perwersyjnych narodów, w Persji. Miał na imię Daniel i zrewolucjonizował całą przyszłość. Bóg może wybrać normalnego rodzica, takiego jak ty i ja, przeciętnego, i ze swoim słowem, przepełnionym mocą Ducha Świętego, może nauczyć ciebie i mnie, jak pomagać naszym dzieciom przełamywać negatywne wpływy kultury. Będziemy się tego wspólnie uczyć. Czy popełniamy błędy? Oczywiście, że tak. Wielkie wyznanie. Mam 4 dzieci. 15 lat, 22, 28 i 28. Przechodziłem z nimi przez okresy buntu. Przeżywaliśmy z żoną chwilę, kiedy siadaliśmy na łóżku, jak zapewne wielu z was, i płakaliśmy. Dosłownie płakaliśmy, pełni frustracji, nie wiedząc, co zrobić z jednym z dzieci. Innym razem byłem tak wściekły, że musiałem zostać w sypialni, zanim poszedłem rozmawiać z dzieckiem, gdyż wiedziałem, że mogę zrobić coś głupiego. Rodzicielstwo jest trudne. Przychodzą chwile zniechęcenia, chwile, kiedy zdaje ci się, że twoje dziecko nigdy się nie zmieni. W czasie tego pierwszego spotkania chcę wam dać taki krótki zarys, ramę tego, o czym będę mówił później. Główne zasady. Nie chcę, byście teraz drobiazgowo zastanawiali się, co zrobić z dzieckiem w tym czy w innym wieku. Chcę dać wam taki pakiet głównych, kluczowych zasad, mówiących, jak być skutecznym rodzicem. Zatytułowałem to Jak być skutecznym rodzicem w świecie pełnym zagrożeń. Przyjrzyjmy się zasadzie numer 1. Skuteczne rodzicielstwo zaczyna się od określenia pozytywnych, wyraźnych celów. Chcesz skutecznego rodzicielstwa? Musisz być skutecznym rodzicem. Pragniesz zmian? Zacznij od określonych, pozytywnych, wyraźnych celów. Zajrzyjcie do waszych notatników i zaznaczcie to, narysujcie kółko i postawcie w nim kropkę. Nazwijcie to małą tarczą strzelniczą. Ktoś słusznie powiedział kiedyś, że jeśli nie wiesz, w co celujesz, trafiasz w to za każdym razem. Musisz mieć wyraźny cel. Co starasz się wyprodukować? Co jest zadaniem rodzica? Co chcesz osiągnąć? Bóg dał nam listę celów w stylu Reader's Digest w liście do Efezjan 6:4. Natomiast wy, ojcowie, nie pobudzajcie swoich dzieci do gniewu. To negatywna część. Pozytywny aspekt to wychowujcie je według wyraźnych reguł oraz wskazań Pana. Wrócimy do tego później. Zwróćcie teraz uwagę na to, ojcowie, że Bóg chce, byśmy to my podejmowali rzeczywistą inicjatywę w rodzinie. Zauważcie, że to jest pozytywne. Nie rób rzeczy, które frustrują twoje dziecko. Jako rodzice wiecie, że są pewne neutralne rzeczy oraz rzeczy będące po prostu kwestią stylu. Upewnij się, że wygrasz wojnę, niekoniecznie zaś każdą pojedynczą bitwę. Nie przesadzajcie w korygowaniu dziecka. Dla kontrastu Biblia powiada, wychowujcie je według wyraźnych reguł oraz wskazań Pana. Weź długopis i zaznacz słowo wychowujcie. Użyte tu jest bardzo interesujące greckie słowo. W klasycznej Grece to słowo oznacza niańczyć, karmić, żywić, rozwijać. Koncentruje się na fizycznym rozwoju dziecka. Gdybyście zajrzeli do starożytnej literatury, to właśnie oznacza troskę o fizyczny rozwój dziecka, wzrost, zdrowie, siłę. Jednak gdy język grecki rozwijał się, słowo to zaczęło określać całkowity rozwój dziecka, nie tylko fizyczny, również emocje, umysł, wykształcenie. Tak więc, gdy apostoł Paweł używa tego słowa, ma na myśli wszystko to, co ty czynisz, by wychować swoje dziecko, rozwijać jego lub jej pełen potencjał. Czy rozumiecie tę koncepcję? To oznacza wychowanie, pielęgnowanie, rozwijanie. A to są narzędzia. Chrześcijańskie nauczanie i chrześcijańska dyscyplina. Zauważcie, że napisałem tutaj zasada celu. Zasada celu. Zanim stąd wyjdę, pragnę, byście wy jako rodzice mieli jasno sprecyzowany cel, konkretnie wyznaczony, mówiący, że ja jako rodzic zmierzam tam. Z własnej obserwacji wiem, że gdy ludzie patrzą na kulturę, większość rodziców i także wielu dziadków, szczególnie samotnych rodziców, to ich rodzicielstwo jest rodzicielstwem opartym na strachu, nie zaś na wyraźnym celu. Śmiertelnie przerażeni mówimy, nie chcę, żeby moje dziecko robiło to czy tamto. Staramy się trzymać się z dala od wszystkiego i wszystkich, co nas przepełnia lękiem. Gdy dziecko wychodzi gdzieś z tą lub inną osobą, ciekaw jestem, czy się mu nic nie stanie. tak myślisz, jeśli nie ufasz swoim dzieciom, gdy nie wpoisz im, że na nich polegasz, rozwiniesz samospełniającą się przepowiednię i zaczną postępować w sposób, który da ci powody, byś im nie ufał. Większość tych rzeczy rodzi się z naszych obaw i braku zaufania. Ktoś powiedział, że najlepszym sposobem, by wygrać, jest dobry atak, będący być może najlepszą obroną. I rozumiem przez to, że kiedy wiesz, do czego zmierzasz, dokąd chcesz doprowadzić swoje dziecko, nie spędzasz całego swojego czasu martwiąc się, drżąc i obawiając o wszystkie rzeczy, które mogą się potoczyć niewłaściwie. Pozwólcie, że dam wam przykład. Boże marzenia kontra marzenia świata dla twojego dziecka. Wielu z nas obawia się, że nasze dziecko popadnie w jakieś tarapaty. Tworzymy więc te wszystkie ogrodzenia, mury, mamy te wszystkie swoje przeczucia. I gdy tylko dziecko pójdzie w tę lub tamtą stronę, zaczynamy wariować. Nawet nasz żołądek wariuje nocami. W umyśle mamy to, co wtłacza nam nasza kultura, że prawdziwym celem rodzicielstwa jest czynić dziecko szczęśliwym. Że zasługują na to czy tamto, że należy im się dzisiaj przerwa. Jest to swego rodzaju teologia McDonald's dla rodzicielstwa. I twoje dzieci wierzą w to. Czytałem, że 40% sprzedaży w sieci McDonald's stanowią, uważajcie teraz, zestawy dziecięce. Jak myślicie, kto podejmuje decyzję w całej Ameryce, co będzie dzisiaj na kolację? Przesłanie świata do ciebie jest takie. Twoje dziecko musi być zaangażowane w balet, sport, naukę gry na fortepianie. Musi mieć odpowiednie ubranie, ponieważ Janek powiedział, że to nie jest modne. I twoim zadaniem jako rodzica jest sprawić, by twoje dzieci pod każdym względem były zadowolone, żeby nikt z nich się nie śmiał, żeby nigdy nie miały złego dnia. I jeśli jesteś naprawdę dobrym rodzicem, to sprawiasz, że będą dobrymi sportowcami, zdobędą lepsze wykształcenie niż ty, wyższe stanowisko, finansowo będzie im się lepiej powodziło niż tobie, nieświadomie połykamy ten haczyk, dajemy się przekonać, że naszym celem jest uczynić dziecko szczęśliwym. Mam dla was nowinę. To jest ślepy zaułek. Bożym marzeniem dla twojego dziecka jest, by ono lub ona było święte, nie zaś szczęśliwe. Zanotujcie, Rzymian 8:28. Nie zrozumcie mnie źle. Nie chodzi o to, że Bóg nie chce, by twoje dzieci były szczęśliwe. Jeśli twoim celem jest uczynić twoje dziecko szczęśliwym, to prawdopodobnie nigdy nie będzie takim w dłuższej perspektywie. Jeśli twoim celem będzie uczynienie ich świętymi, to rezultatem świętości będzie prawdziwa radość. Ale przecież list do Rzymian 8:28 Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Okoliczności, trudności, góry i doliny, nasze pochodzenie, On jest niezależnym Bogiem. On w tym wszystkim współdziała ku dobremu z nami, którzy jesteśmy powołani, z nami, którzy Go kochamy. Dlaczego jednak nikt z nas nie cytuję 29 wersetu, by posiedli obraz Jego Syna. Widzicie ten cel? Tę tarczę strzelniczą, którą narysowaliście w waszych notatkach? Napiszcie na niej słowo Jezus. Twój cel jako rodzica, mój cel jako rodzica, jest pomóc każdemu z moich dzieci stać się jak Jezus. Nie zewnętrznie. Nie chodzi o fryzurę na Jezusa, prawda? Nie chodzi o tę księgę, by tylko mieć ją w głowie. Mam na myśli, by byli uprzejmi jak Jezus, zdyscyplinowani jak Jezus, skoncentrowani na innych jak Jezus, by byli święci, czyści, by chcieli być święci i czyści tak jak Jezus. Moim zadaniem jako rodzica, twoim zadaniem jako rodzica jest mieć ten jeden wyraźny cel i powiedzieć: Boże, pomóż mi współdziałać z Tobą, byśmy pracowali razem nad tym darem, jaki mi powierzyłeś. By po 8, 10, 15, 20 latach to dziecko kochało Ciebie, znało Ciebie przez Twoją łaskę oraz żeby jego wartości i przekonania odzwierciedlały Twoje serce. W taki sposób zdobywasz szóstkę jako rodzic. I wiecie co? Może ono pójść na Harvard, a może nie skończyć studiów. Może będzie miało dużo tytułów przed nazwiskiem, a może nie mieć żadnego. Mogą być naprawdę świetnymi sportowcami, tancerzami, gdyż Bóg w ten sposób ich stworzył. A może nie będą nawet lubić żadnego sportu, mimo że ty jesteś wspaniałym sportowcem. Wszystkie te rzeczy tracą na znaczeniu, gdy zrozumiesz, że twoim podstawowym celem jest pomóc dziecku poznać Boga, by stało się jak On. Ten cel przewartościowuje rzeczy, jakie masz zaplanowane. Przewartościuje to, co absorbuje twój czas. To zasada numer jeden. Zasada numer dwa. Skuteczne rodzicielstwo wymaga, byśmy czynili to, co głosimy. To są kluczowe słowa. Byśmy czynili to, co głosimy. Apostoł Paweł przemawia jako duchowy rodzic, przyprowadził Koryntian do Chrystusa. Pisze w 4 rozdziale, poczynając od wersetu 14. Piszę to nie, aby was zawstydzić, lecz aby napomnieć was jako moje dzieci umiłowane. Jak widzicie, Koryntianie borykali się z problemami w Kościele. Zeszli nieco z właściwej drogi, więc apostoł Paweł, inspirowany przez Ducha Świętego, pisze do nich. Słuchajcie, chcę, żebyście mnie zrozumieli. Nie jestem na was zły, jesteście moimi drogimi dziećmi. Kocham was. I zauważcie, co dalej mówi. Bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, innymi słowy, jest dużo ludzi, którzy będą wam radzić, jak być podobnym do Chrystusa, to jednak ojców macie niewielu, wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Zwróćcie teraz uwagę na nakaz. Proszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi. Apostoł Paweł mówi, że jest sposób, by pomóc niemowlętom w chrześcijaństwie stać się dojrzałymi chrześcijanami, którzy ostatecznie będą żyli, myśleli, postępowali, mówili i modlili się jak Chrystus. I wiecie, co on mówi? Przede wszystkim musi zaistnieć pełna miłości relacja, nawet jeśli wymaga ona mówienia trudnych rzeczy. Nie jestem na was zły. Następnie Paweł mówi, oto co chcę, żebyście zrobili. To jest bardzo proste. Zachęcam was, naśladujcie mnie. Koryntianie, módlcie się tak, jak ja się modlę. Koryntianie, dawajcie tak, jak ja daję. Koryntianie, żyjcie tak świętym życiem pośród tych wszystkich świątyń niemoralności, jak ja żyję świętym życiem. Słyszycie, co on mówi? To jest zasada wzoru. My, rodzice, nie możemy dawać tego, czego nie posiadamy. Czasami wychowując dzieci myślimy, że musimy zrobić te wszystkie rzeczy. Muszę zrobić to i to, muszę więcej czasu poświęcić na to, zaplanować to. Wiecie, jaką najlepszą rzecz możecie dać swoim dzieciom? To jest to, kim wy jesteście. Czy ci się to podoba, czy też nie? Jest to nieco przerażające, bo one będą bardzo podobne do ciebie. Na dobre i na złe. Ty więc musisz być takim, jakim chcesz, by stało się twoje dziecko. W to musisz włożyć najwięcej energii. Dlatego rozmawiałem z jedną z kobiet, która tu siedzi i ma ze sobą niemowlę. Powiedziałem jej, że jest naprawdę aktywna. Niektórzy pytają, co można zrobić przy takim niemowlęciu? Mam syna, któremu właśnie urodziło się maleństwo. Mój pierwszy wnuk ma dopiero miesiąc. I mój syn już dziś może pracować nad swoim rodzicielstwem. Ponieważ im pobożniejszy on się staje, im pobożniejszą staje się ta młoda kobieta, im bliżej Chrystusa kroczy każdego dnia, to jej córka, jego dziecko, będzie to naśladować. Ponieważ zdecydowanie więcej czerpiemy ze wzoru niż nauki. Twoje dzieci nie będą robiły tego, co mówisz. Już się tego nauczyliście, prawda? Będą robiły to, co ty robisz. I to nie jest tylko biblijne zagadnienie. Studiowałem psychologię, a jeśli interesuje cię psychologia, to jest pewne nazwisko, które rozpoznacie natychmiast. Bandura. Bandura przeprowadził masę badań i Bandura przeprowadził wszystkie badania, jakie sobie zamierzył. Bandura jest królem teorii naśladowania. Wszyscy najlepsi psycholodzy zgodnie twierdzą, że najpotężniejszym narzędziem wychowawczym na naszej planecie nie jest książka, przemówienia, filmy czy jakieś nagrania, nie program, nie seminarium, lecz jest to obserwowanie i naśladowanie zachowań wzoru. Najważniejszym nauczycielem, jakiego kiedykolwiek będzie miało twoje dziecko, jest osoba siedząca teraz na twoim krześle. I to jest biblijne. Czyż nie? Zanotujcie to w notatnikach. Łukasza 6,40. Nie masz ucznia nadmistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz. Ogólnie rzecz biorąc, możecie popełnić mnóstwo błędów i zresztą wielu z was w trakcie przyzna, popełniłem całą masę błędów. Ale wiecie co? Zawsze jest nadzieja. Ponieważ gdy Bóg zmienia ciebie i dzieci widzą tę zmianę, to zawsze daje im nadzieję. Musicie jednak coś zrozumieć. Nie myśl, że twoje rodzicielstwo jest czymś, co musisz zrobić wobec swojego dziecka. Przede wszystkim skoncentruj się na jasno określonym celu. Celem jest to, by odzwierciedlały Chrystusa i były święte. Po drugie, ja jestem nauczycielem. Wyobraź sobie, jeśli możesz, że masz jedno dziecko lub dwoje, troje, czworo, siedzących na kanapie. Masz je przed oczami? O tak, siedzą sobie na kanapie. I kiedy tak siedzą, mówisz do nich: słuchajcie, dzieci, nakazuję wam, byście mnie naśladowały. Widzicie, jak prowadzę samochód? Macie prowadzić tak samo. Widzicie, w jaki sposób obchodzę się z pieniędzmi? Widzicie, w jaki sposób radzę sobie z gniewem? Macie radzić sobie ze swoim tak samo. Widzicie, jak proszę o przebaczenie, gdy narozrabiam? Proście w taki sam sposób. Widzicie, jak mówię? Mówcie w taki sam sposób. Widzicie, jak przełączam program, kiedy w telewizji jest coś niestosownego? Macie robić to samo. Oglądajcie tylko to, co ja oglądam. Myślcie w taki sposób, jak ja myślę. Wykorzystujcie swój czas, energię, emocje w taki sposób, jak ja to robię. Rodzice, pozwólcie, że was o coś zapytam. Czy naprawdę chcecie, by wasze dzieci były takie jak wy? Czy możecie szczerze powiedzieć: żyj w sposób, w jaki ja żyję? Czytaj Biblię tak samo, jak ja to robię. Módl się tak głęboko i szczerze, jak ja to czynię. Bądź tak hojny, uprzejmy, otwarty dla innych, jak ja jestem. Musicie to zaakceptować, tak jak ja musiałem. Czy wam się to podoba, czy nie? One właśnie to zrobią. Czy mogę trochę was uspokoić? Ale tylko trochę. Niektórzy z was być może myślą: o rany, jeśli moje dzieci mają takie myśli, jakie przebiegają przez mój umysł, to są w tarapatach. Jeśli moje dzieci radzą sobie z gniewem w taki sposób, jak ja wybucham, mamy poważny problem. Jeśli moje dziecko będzie takim kierowcą jak ja, to zabije połowę mieszkańców miasta. Wiecie, co najbardziej przemawia i ma ogromny wpływ? Pamiętacie ten cytat: miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Nie potrafię powiedzieć, jak wiele razy szedłem do moich dzieci, one lepiej pamiętają, po tym, jak zachowałem się niewłaściwie, gdy były jeszcze małe, przyklękałem przed nimi i po tym, jak wytłumaczyłem jedną z tych rzeczy: nie powinniśmy mówić w taki sposób, nie powinniśmy mówić tego, i potem prosiłem je, by wybaczyły mi to moje zachowanie, i rozmawialiśmy jeszcze o tym, co wiedziałem, że one widziały. Bóg chce, byśmy tacy byli. Nie chodzi o to, żebyś był doskonałym rodzicem. Chodzi o to, żebyś był prawdziwym, autentycznym. Chodzi o to, by dzieci widziały, jak ty wzrastasz, zmagasz się i radzisz sobie ze swoimi sprawami. Jak być skutecznym rodzicem w świecie pełnym zagrożeń? Są pewne kluczowe zasady, których musicie przestrzegać. Zasada pierwsza: musisz zmierzać prosto, bezpośrednio do celu. Tu nie chodzi o to, byście wyprodukowali super wykształcone, odnoszące sukcesy, wysportowane, wszechstronnie utalentowane małe maszyny. Żadne z nich i tak nie będzie gwiazdą, prawda? Musicie to przełknąć. A jeśli będą, to prawdopodobnie będą żyły absolutnie dysfunkcyjnym życiem, jak większość gwiazd, a przecież nie tego chcecie dla swoich dzieci, prawda? Po drugie, musisz być takim, jakim chcesz, by były twoje dzieci. Czy mogę ci zadać pytanie, nim przejdziemy dalej? Tylko słuchaj, nie musisz teraz notować. Jaka sfera twojego obecnego życia potrzebuje zmiany ze względu na twoje dzieci? Jak wygląda twoje życie z Bogiem? Twoje relacje, być może uzależnienia, zwyczaje? Co jest takiego w twoim życiu, czego nie chcesz, by twój mały chłopiec, mała dziewczynka powieliły w swoim? Może poproś teraz, jak tu siedzisz: o mój Boże, nim będę zastanawiać się, co mogę zrobić dla moich dzieci, gdy one, jako mali uczniowie, mali studenci, będą stawali się podobni do mnie, pokaż mi, co powinienem zmienić w swoim życiu właśnie teraz. Możemy poświęcić minutę, żeby o tym pomyśleć? Z czym musisz się uporać? Zanotuj może skrót, może jakieś pierwsze litery, jakiś kod, coś, co będzie ci przypominało, że musisz z Bożą pomocą nad tym pracować. I możesz postarać się o plan pracy nad tą kwestią i on pomoże ci stać się dokładnie takim, jakim pragniesz być i powinieneś być. Nie tylko ze względu na chwałę Boga, ale ze względu na dobro twoich dzieci. O czym teraz myślisz? Teraz, gdy zatrzymałeś się i rozmawiałeś z Bogiem o tej sferze twojego życia, czy szczerze, z głębokości serca powiedziałbyś: jeśli moje dziecko, mój syn, moja córka staną się tacy jak ja w tej sferze, to będą miały poważne kłopoty? Co w twoim życiu nie nadaje się do naśladowania? Jakiego rodzaju osobą pragniesz, by było twoje dziecko? Wiem, że to brzmi groźnie, ale to jest moment prawdy. Za chwilę poproszę cię, byś się zatrzymał w pomieszczeniu, w którym teraz jesteś, z całą otwartością, na jaką cię stać, tak szczerze jak potrafisz, byś podzielił się tym, w jakiej sferze twojego życia nie chcesz, by twoje dziecko stało się takie samo jak ty. Potem dam ci kolejne zadanie, jak już będziesz jechał do domu, szczególnie jeśli nie będziesz wracał sam. Proszę cię, żebyś w drodze do domu zadał i odpowiedział na pytanie. Jaki konkretny, pozytywny cel mamy dla naszego chłopca, naszej dziewczynki? I czy sposób, w jaki wykorzystujemy nasz czas, życie, pieniądze oraz nasze wartości, to odzwierciedlają? To jest kluczowy moment całej serii. Chcę, żebyście w tym pokoju, w tym momencie znaleźli chwilę, by otwarcie i tak szczerze, jak potraficie, powiedzieli sobie. To jest sfera, nad którą Bóg chce, bym pracował. Wzrastajmy razem. Pomagajmy sobie w stawaniu się skutecznymi rodzicami w tym świecie pełnym zagrożeń. Kiedy zaczął się interesować muzyką, chyba w 8 klasie, moja pierwsza myśl była: o, nie jestem co do tego pewna. Gdy wsiadał do samochodu, wciąż myślałam: nie jestem pewna co do tej muzyki. Większość dorastających dzieciaków spotyka się z odmową, gdy tylko napomkną o graniu na perkusji lub gitarze elektrycznej w domu. To w pierwszym momencie wydaje się bardzo szalone. Myślałem, że dostaniemy totalny zakaz, albo zupełnie nic z tego nie będzie. Albo dostaniemy piwnicę do tego celu. Przeszłam solidne szkolenie dotyczące różnych zespołów, myśląc o rock and roll. W tamtym czasie, gdy wspomniałeś w środowisku kościelnym tego rodzaju muzykę, ludzie mówili: uciekaj stąd, zły chłopaku. Ufałam mu na tyle, że zacząłem słuchać tej muzyki, aczkolwiek słowa niektórych piosenek były, no wiecie, jak to w piosenkach rock'n'rollowych. Kiedy dostał gitarę i zaczął grać, to tak się zaczęło. Nauka gry na gitarze elektrycznej, akordy i tak dalej. Cóż, spodobało mi się to. Mój tato grał na gitarze basowej i na klasycznej, w szkole średniej i na studiach. Był całkiem dobry. Kiedy mój brat i ja słuchaliśmy w radio muzyki, którą chcieliśmy grać, tato zdecydował, że zabierze nas do sklepu muzycznego. Tak zaczęła się dla mojego brata przygoda z perkusją. Było nas trzech. Todd grał na gitarze wiodącej, ja na basie, a Brett na perkusji. Zajęliśmy piwnicę, było dość głośno i trochę szaleńczo. Nie pamiętam, czy to był pomysł Todda sama, czy Breda. Brett zaczął grać na perkusji, nasz młodszy syn. W każdym bądź razie musieli się przenieść do piwnicy. Same, Todd i Brett. Myślę, że to im się spodobało. Niektóre dzieciaki w szkole wiedziały, że Todd uczy się grać na gitarze i idzie mu całkiem nieźle. Niektórzy pytali, czy Todd nie założy grupy muzycznej. Tak to się chyba właśnie zaczęło. Grał od gimnazjum przez szkołę średnią, a sam stał się basistą. Grali ostro. To było niesamowite widzieć, jak tato grał na basie. Byłem w liceum, wszyscy moi znajomi ze szkoły. To było coś niepowtarzalnego. Graliśmy, wszyscy świetnie się bawili, klaskali. Wiedzieliśmy, że ta relacja z Toddem i Bredem była o wiele ważniejsza niż twierdzenie, że to my jesteśmy rodzicami i to my mamy rację. Bred do dzisiaj ma swoją perkusję rozstawioną w piwnicy, a Todd oczywiście gra na gitarze. To był czas, którego nigdy nie zapomnę. Jestem ogromnie wdzięczny tacie, że nam towarzyszył, że stał się częścią naszego, mojego i brata zespołu, nie zaś kimś, kto krytykował, stojąc z boku. Jak więc ty utrzymujesz dziecko w swojej drużynie? Czy masz jakąś strategię, by kiedy nadejdą trudne czasy, przeprowadzić przez nie swoje dziecko? Najbardziej obawiamy się tego, że pewnego dnia nasze dzieci się zbuntują. W tej sesji pragnę ci uświadomić, że to nie musi się zdarzyć. Będziemy się uczyć, jak budować silną i trwałą relację, więź, byście zwycięsko przeszli razem przez trudne momenty. Zasada numer 3. Pozytywnie nastawieni rodzice budują relacje, które wiążą. Przez słowo wiążą rozumiem połączenie, więź. Jako rodzic pamiętam o kluczowej zasadzie, czyli celu. Świętość, upodobnienie do Chrystusa. Po drugie, musicie zrozumieć, że jest nauczyciel. Nauczyciel to nie kościół, nie szkoła prywatna, nie ktoś z ulicy. Najważniejszy nauczyciel to ty. Po trzecie, to nauczanie i ten cel występują w pewnym środowisku. Podstawą tego środowiska powinna być relacja i miłość. Musisz stworzyć takie środowisko twojemu dziecku, w którym twoje serce i jego serce będą biły równym rytmem. Będą sklejone ze sobą, rozumiecie? Już za sekundę powiem wam dlaczego. Najefektywniejszą rzeczą, jaką możecie zrobić jako rodzice, gdy już uświadomicie sobie zasadę celu i naśladownictwa, jest zbudowanie takiej relacji z dzieckiem, która będzie jak super glue. Ponieważ pojawi się mnóstwo okoliczności, które będą chciały was rozdzielić. Media, rówieśnicy, wydarzenia, problemy, tragiczne wypadki, które będą próbowały odciąć twoje dziecko od ciebie i od Boga. Będziemy się uczyć, że im silniejsza jest relacja dziecka z tobą i Bogiem, tym większe prawdopodobieństwo pokonania problemów. Posłuchajcie, co powiedział apostoł Paweł. Jest to natchniony obraz. Paweł pokazuje, jakim Bóg jest rodzicem i zwraca się do nas jako duchowy rodzic Tesaloniczan. Wsłuchajcie się w słowa skierowane do matek i ojców. Byliśmy pośród was łagodni jak żywicielka, otaczając troskliwą opieką swoje dzieci. Żywiliśmy dla was taką życzliwość, że gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Rozumiecie? Zauważcie, że jest to matczyna strona rodzicielstwa. Podkreślcie słowa, byliśmy łagodni. A teraz zakreślcie słowa, jak żywicielka. A potem, otaczając troskliwą opieką. Podkreślcie to także. Werset 8. Pokochaliśmy was. Byliśmy gotowi dzielić się z wami. Dlaczego to wszystko? Ponieważ was umiłowaliśmy. Widzicie? On mówi, ja chcę kochać cię w Chrystusie w taki sposób, w jaki matka kocha niemowlę lub maleńkie dziecko. I wiesz, co tu dostajemy? Dostajemy Bożą receptę, jak matka ma kochać dziecko, jak rodzic ma odpowiadać w bliskości i wychowywać, nie tylko dzieląc się Ewangelią i informacjami, ale, co mówi następny wiersz? Lecz również gotowi byliśmy użyczyć własne dusze, życie. Widzicie? To jest rodzic. Gdy darowujesz swoje życie dzieciom, wówczas buduje się mocna wzajemna relacja. Zauważcie teraz pewien kontrast. Werset 11. Wiecie też, jak każdego spośród was, niczym ojciec swoje dzieci, a potem mówi w taki sposób. Zachęcaliśmy, jak mu po przyjacielsku radziliśmy, jak go nakłanialiśmy, aby prowadził życie godne Boga, który was powołuje do swojego królestwa i chwały. Mówi o matczynym i o ojcowskim aspekcie rodzicielstwa. Oto jak kochają ojcowie. Zauważcie trzy kluczowe słowa. Zachęcanie, podkreślcie to. Radzenie, również podkreślcie. I nakłanianie. Zwróćcie uwagę, że apostoł Paweł mówi, w jaki sposób ojcowie kierują, gdy są dobrymi ojcami. Żyć życiem godnym Boga. Czy to brzmi jak hasło, jak cel wypisany na murze? Czy to brzmi jak jasno określony cel, mówiący, że jesteś w Chrystusie i zobowiązuje cię to do życia godnego Boga, czyli byś był jak Jezus. Rozumiecie? Zrobiłem analizę każdego z tych słów, co było bardzo ciekawe. Zachęcanie oznacza, że jesteś najlepszą cheerleaderką, najlepszym kibicem. To tata na widowni, który w czasie meczu syna, występu córki, mówi, tak, dobrze, trzymaj, świetnie, dalej, kocham cię, tak dalej. To jest rola ojca. Tak buduje się relacja, gdy jesteś w drużynie swojego dziecka, gdy mówisz, nie poddawaj się, kocham cię, jestem z tobą. Ale ojcowie nie tylko to mówią. Obok zachęty jest też napomnienie, radzenie. Ale to słowo ma o wiele szersze znaczenie niż tylko napomnienie. Oznacza także radzić, przestrzegać, ostrzegać. Mówi o tych chwilach w życiu twojego dziecka, gdy potrzebuje ono zarówno pocieszenia, jak i wyzwania, by było takim, jakim Bóg pragnie, by było. Tak więc, ojcowie, są chwile, kiedy jesteście w ich drużynie i powinniście to robić, ale są momenty, gdy stwierdzasz, że twoje dziecko zbacza z właściwej drogi, a gdy dziecko zbacza z drogi, zwykle potrzebuje jednej z dwóch rzeczy, prawda? Czasem wystarczy, że podejdziesz, obejmiesz ramieniem i powiesz: kochanie, nie wydaje mi się, żeby umawianie się z tym chłopakiem było dobrym pomysłem. To nie jest właściwe. Porozmawiajmy o tym. Innym razem dziecko potrzebuje usłyszeć: kochanie, mówiłem już, że nie mam dobrego zdania o tym chłopaku, a ty zaczynasz się z nim spotykać. Uzgodniliśmy coś, prawda? Proszę to zakończyć. Rozumiemy się? I ona rozumie. Trzecie słowo jest bardzo mocne, kiedy mówimy: nakazuję ci, nakłaniam cię. To jest to bardzo mocne i oznacza ojca, który wyznaczył nieprzekraczalną granicę. Ojca, który mówi: jeśli przekroczysz tę granicę, a już o tym rozmawialiśmy, pojawią się konsekwencje i pojawią się szybko, kochanie. Lepiej nie przekraczaj tej granicy. Czy nie jest to zadaniem ojca powiedzieć: kocham cię tak bardzo, że nie będę tolerował zachowania, które w rezultacie przyniesie zniszczenie do twojego życia? Zrobiłem tutaj takie małe zestawienie, ponieważ to, o czym tak naprawdę rozmawiamy, to zasady dotyczące relacji. Dam wam takie trzy zasady. Myślę, że znajdziecie nieco miejsca w notatnikach, by je zanotować. Pierwsza. Im silniejszą masz relację z dzieckiem, tym bardziej prawdopodobne jest, że przejmie ono twoje wartości i przekonania. Powiem to raz jeszcze, nieco wolniej. Im silniejszą masz relację z dzieckiem, tym bardziej prawdopodobne jest, że przejmie ono twoje wartości i przekonania. Przeciwieństwo tego jest drugą zasadą. Im słabszą masz relację z dzieckiem, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że przejmie ono twoje wartości i twoje przekonania. Nie masz takiej mocy, by być doskonałym rodzicem, który wyprodukuje doskonałe dzieci, prawda? Ale jako rodzic jesteś w stanie stworzyć środowisko miłości, prawdy i łaski, które da dzieciom możliwość nawiązania relacji z Bogiem. Ale one są wolnymi ludźmi i osiągną wiek, w którym same będą podejmować decyzje. Mogę ci opowiedzieć na podstawie 20 lat bycia pastorem o rodzinach, w których rodzice są według mnie wspaniali, kochają Boga, odzwierciedlają sobą Chrystusa i mają dzieci, które pogrążyły się. Mogę wam opowiedzieć o biblijnej społeczności w Santa Cruz i o dziewczynie, która tam dziś pracuje, a wyrosła, brak jest słów w jakim środowisku. Matka i ojciec się rozeszli, po czym matka związała się z innym mężczyzną i nie chciała zajmować się córką. Skończyła sypiając na dziecinnym łóżeczku w pralni dziewczyny chłopaka swojej matki. A dziś jest jedną z najwspanialszych Bożych kobiet, jakie w życiu spotkałem. Nie zakładajcie więc, że jeśli będę wspaniałym rodzicem, to wszystkie moje dzieci będą wspaniałe, a jeśli popełnię błąd, to wydarzy się tragedia. Nie jesteś taki wielki ani taki ważny. Ale to, co możesz zrobić, to stworzyć środowisko, dom z wyraźnie wytyczonym celem, w którym ty jesteś wzorem do naśladowania w stawaniu się podobnym Chrystusowi. Stworzysz dom pełen miłości, takie środowisko, które da dziecku najlepszą możliwość otwarcia się na Bożą łaskę. I gdy już zrobiłeś wszystko, co mogłeś, musisz pozwolić moralnej wadze zadziałać w życiu twojego dziecka. Czasem dokona ono złego wyboru. Ale o tym, jak w takiej sytuacji powinieneś się zachować, porozmawiamy nieco później. Trzecia zasada brzmi: napięcie, stres i trudności są normalne. Czy wszyscy o tym wiedzieliście? Nastolatki. Jak wielu z was ma nastoletnie dzieci? To jest normalne, prawda? Czy ktoś ma maluszki, 2-3-latki? Mniejszy stres, mniejsze napięcie. Nie chodzi tu o to, czy relacje będą poddane próbie, lecz o to, kiedy to się stanie. Dałem wam taką małą ilustrację. Prezentuję wartości przekonania, które, zauważcie, umieściłem pod stylem życia rodziców. Nie chodzi o to, w co według siebie samych wierzycie, jakiekolwiek są wasze wartości i przekonania, lecz o to, co naprawdę wypływa z waszego wnętrza, waszego serca, ze sposobu, w jaki żyjecie. Kiedy twoje dzieci patrzą na zestawienie twoich płatności, patrzą na twój rozkład dnia, kalendarz, obserwują, jak mówisz, jak prowadzisz samochód, kiedy się modlisz, a kiedy nie. Im bliższą macie relację, relację, to ta relacja jest jak most przenoszący twoje przekonania i wartości do ich serc, ich umysłów, co w rezultacie staje się również stylem ich życia. Im mocniejszy most, tym większy bagaż prawdy może udźwignąć. Dlatego najlepszą rzeczą, jaką możesz uczynić, gdy już sam idziesz z Bogiem i masz wyraźnie określony cel, jest tworzenie w twoim domu relacji pełnej miłości oraz spędzanie czasu z dziećmi w taki sposób, by w obliczu trudnych momentów były tak mocno związane z tobą, że gdy nawet zboczą tu czy tam, to jednak zawsze będą w swoich sercach wiedziały, jak bardzo je kochasz. Będą wiedziały wewnątrz siebie, że istnieje coś, co jest naprawdę ważne i że zawsze jesteś dla nich, że ty czekasz. Opowiem wam za chwilę o synu, który przeżył 4-letni okres buntu i dzięki Bożej łasce nie przekroczył moralnych granic, na tyle ile wiem. A gdy dzieci dorastają i zaczynają ci wyznawać pewne rzeczy, które zrobiły, myślisz sobie, och, cieszę się, że o tym nie wiedziałem. Nie miał nigdy problemu z narkotykami, alkoholem czy rzeczami, które narobiłyby wielkiego bałaganu w jego życiu. Ale on powiedziałby wam, ja wam powiem, że przeszliśmy przez 4 trudne lata. Trenował zapasy, wracał późno. Bywały chwile, gdy z pewnym wyrzutem sumienia myślałem, jak dobrze, że dziś nie ma go na kolacji. Wiecie coś o tym? Ktoś z was przeżywał taki konflikt? Mieszkacie wspólnie, nadeptujecie sobie na odciski, irytujesz go, on się złości, między wami trwa nierozwiązany konflikt, a on jest bardzo inteligentnym dzieckiem, co czyni sprawę jeszcze trudniejszą, gdyż wie, gdzie nacisnąć. I dochodzi do samej granicy i kiedy jest tuż, tuż, cofa się. Wyprowadzał nas z równowagi, będąc szczerym, ja także wyprowadzałem go z równowagi. Zrobiłem wiele rzeczy, które z pewnością w niczym mu nie pomogły, ale dał radę. Zrobił niesamowity zwrot o 180 stopni. I wierzę, że istotą tego była Boża łaska działająca w jego życiu, a także w jego sercu. Usłyszałem od niego, wiem, że ty i mama mnie kochacie. A był czas, kiedy powiedział mi, tato, myślę, że jesteś w porządku, ale wolałbym, żebyś nie był chrześcijańskim tatą. Nie wiem, czy kiedykolwiek łyknę te wszystkie rzeczy o Jezusie. Nie myślę, żebym w to wszystko uwierzył. Jestem pastorem. Wziął sztylet i przebił mi serce. Nie mógł mnie mocniej zranić, ale zdecydowałem wcześniej, będziemy o tym mówić, że cokolwiek by moje dzieci zrobiły, nic nie będzie w stanie sprawić, że przestanę je kochać. I również wcześniej podjąłem taką decyzję przed Bogiem, że tak długo, jak długo będą mieszkać w moim domu, nie będą się kierowały swoimi egoistycznymi wyborami. Granice. Miłość. To jest autostrada, a to są barierki. A teraz pytanie. Jak ty budujesz tego typu relacje? Załóżmy, że masz cel. Jest jasno określony. Mówisz, pragnę, by moje dzieci stawały się podobne do Chrystusa. I załóżmy, że jesteś szczery. Przeżywasz wzloty, upadki, różne zmagania. Są chwile, gdy własny język sprawia ci kłopoty i z pewnością potrzebujesz się poprawić. Ale wzrastasz i pragniesz mieć takie relacje, o jakich mówimy. Jak będziesz je rozwijał od praktycznej strony? Pozwólcie, że przedstawię wam 8 szczególnych sposobów budowania relacji, które pomogą wam być bliżej dziecka, gdy nadejdą trudne chwile. Wyprodukują taki super klej, który będzie was trzymał razem. Pierwsza rzecz, jaka według mnie pomoże wam umocnić więź z dzieckiem, to wyrażanie bezwarunkowej miłości. Bezwarunkowa miłość. Skrajnie negatywny przykład, jaki mieliśmy. Mężczyzna w kościele, któremu akurat odebrano 2 dzieci. Więc to jest taki przykład, jak nie należy tego robić. Kiedy naprawdę wściekał się na swoje dzieci, mówił, lepiej się popraw natychmiast, albo zostaniesz zabrany jak inne dzieciaki. Może my nie jesteśmy tak drastyczni, ale kiedy dajemy naszym dzieciom do zrozumienia, że kochamy je, gdy są grzeczne, a nie kochamy, kiedy nie są, szykujemy się na niepowodzenia. Jeden z moich synów buntował się bardzo często. Zabierałem go na śniadania, a wcale na to nie miałem ochoty i on również, tylko przewracał oczami. I mimo moich nie najlepszych emocji, braku chęci, powtarzałem mu, kocham cię, synu. Twoja mama i ja bardzo cię kochamy. Tak, 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 tak. Nie, synu. Naprawdę cię kocham. Bezwarunkowa miłość jest niesamowicie, niesamowicie mocnym spoiwem. Po drugie, zaplanowany czas. Zaplanowany czas. Naprawdę zachęcam cię, byś nie prowadził oddzielnie kalendarza zawodowego i kalendarza domowego. Ale połącz oba. Zwracam się szczególnie do mężczyzn. Masz te wszystkie ważne spotkania z tymi wszystkimi ważnymi ludźmi. Umieść imię twojego dziecka w tym kalendarzu. Poniedziałek rano, śniadanie. Obiad o 17.30 lub o 18.00. Poniedziałek, środa, piątek, cała rodzina. Niech to będzie twoim priorytetem. Nagle ważny telefon. Potrzebują się z tobą spotkać. A ty mówisz, i to jest niesamowite, tak, bardzo chciałbym, ale właśnie mam spotkanie. O, w porządku, to może we wtorek w takim razie. Oczywiście. Czy to nie jest niesamowite? A co my robimy? Myślimy, że czas z rodziną jest opcjonalny. Myślimy, że nasze dzieci zrozumieją. Interesy przychodzą, interesy odchodzą. Dzieci pojawiają się na krótką chwilę i odchodzą. To, jak wykorzystasz tę krótką chwilę, ma ogromne znaczenie. Musisz planować czas ze swoimi dziećmi. Wpisz je w swój kalendarz. Róbcie wspólnie coś zabawnego. Jedzcie razem obiad. Organizuj im indywidualne wydarzenia tylko z tobą, ale musisz to zaplanować. Wpisz to w kalendarz. Po trzecie, skupiona uwaga. I znów oprę się na własnym doświadczeniu. To jest niesamowite. Kiedy patrzysz w oczy drugiej osoby, dając jej całą swoją uwagę, gdy ona się do ciebie zwraca, to komunikuje miłość do niej. A wiele dzieci dostaje coś takiego. Rodzic, czytając gazetę, pyta: jak tam było w szkole, kochanie? W porządku, tato, posłuchaj, opowiem ci. Tak, tak, to dobrze, świetnie. Albo tak samo w czasie prowadzenia samochodu. No co tam u ciebie? Dziecko zaczyna opowiadać, a ty już myślisz o czymś innym. Co by tu zrobić na kolację? Może pojadę do supermarketu, jest promocja. Tak, tak, świetnie. Pozwólcie, że dam wam małą sugestię. Kiedy jecie wspólny posiłek, a mam nadzieję, że czasami tak się dzieje, a jeśli nie, to będzie się tak działo, kiedy skończymy wykłady. To jest Bożą wolą, by rodziny wyłączały telewizor i spędzały ze sobą czas przy stole, skupiając uwagę i faktycznie słuchając tego, co jest dla każdego ważne. Skupiona uwaga oznacza, że język naszego ciała, nasze uszy i ty sam, twoje pytania potwierdzają, że jest dla ciebie ważne to, co dziecko powiedziało. Rozumiecie? To bardzo mocno komunikuje miłość i umacnia relacje. Szczególnie ważny jest kontakt wzrokowy. Często o tym zapominamy, kiedy dzieci są małe, szczególnie ojcowie. Pamiętacie, jak to jest? Łapią was za kolana, spodnie? A tak przy okazji, to czego się szybko nauczyłem, a dość wcześnie zostałem pastorem i pracoholikiem, kiedy dzwonił telefon, rzucałem się, by sprostać czyimś potrzebom, a moja żona mówiła: dlaczego trochę mnie zwolnisz? Och, oni mnie potrzebują, potrzebują, potrzebują mnie. Za pracoholizmem kryje się ego, arogancja, gigantomania. To jest kłamstwo, gdy myślisz, że jesteś tak ważny, że każdy ciebie potrzebuje, a potem wszystkim mówisz, jak bardzo jesteś zajęty tą swoją ważnością. I wiecie, kiedy uświadamiałem sobie, że jestem zbyt zajęty? Gdy idziesz, a twoje dziecko chwyta cię o tak, to oznacza, że jesteś zbyt zajęty. I nauczyłem się, szczególnie wówczas, gdy dzieci były małe, że muszę przyklęknąć, rozmawiając z nimi i patrząc w ich oczka swoimi oczami. To też oznacza, że kiedy rozmawiacie przy stole, a one mówią do ciebie, zwracasz się swoim ciałem w ich stronę i patrzysz im w oczy, wyrażając wobec nich bezwarunkową miłość. Planujesz wspólny czas, skupiasz na nich swoją uwagę, ponieważ są dla ciebie ważne i patrzysz im w oczy. Wiesz, co wtedy robisz? To jest jak wpłacanie pieniędzy do dobrego banku i na wysoki procent waszych relacji. Numer 5 to coś, co nazwałem ciągła komunikacja. I jeśli coś powtarzam, robię to celowo. Pozwólcie, że dam wam 3 szczególne sposoby rozwijania porozumienia z waszymi dziećmi. Po pierwsze, jedzcie razem obiad. Już to słyszeliście, prawda? Ciągła komunikacja, wspólny posiłek, wspólny obiad. Są chrześcijańskie rodziny w Ameryce, dla których to oznacza samochód, gdy jadą do Burger Kinga czy McDonalda po drodze na trzeci trening w tym tygodniu. Przypadkiem usłyszałem 2 mężczyzn mówiących: nie opuściłem żadnego meczu mojej córki przez 4 lata. Myślę sobie, to jest najgłupsza rzecz, jaką kiedykolwiek słyszałem. Czyli komunikujesz 8-latce, że całe twoje życie rodzinne skupia się na jej grze w piłkę. Rób tak przez kolejnych 15 lat. Będzie myślała, że cały świat obraca się wokół niej. Spróbuj tego. Jemy wspólny, rodzinny posiłek i to oznacza, że cała rodzina jest ważna. Możesz opuścić 1 lub 2 treningi. Och, nie mogę, trener tak mówi. Ale to dlatego, że trenerskie ego jest zaangażowane w to, co wyniknie z kopania piłki przez 9-latkę. Próbuje zdobyć puchary, o których już nikt za rok nie będzie pamiętał. Uczyni rodzinny czas ważnym i siadajcie wspólnie do stołu. A przy okazji, sam jestem starym sportowcem, gram w koszykówkę, w baseball, na studiach grałem nawet w reprezentacji koszykówki. Kocham sport i chcę wam coś powiedzieć. Ten cały zorganizowany sport jest przereklamowany. Za 20 lat od dziś twoje dziecko wraz z tobą, rzucając wspólnie piłką do kosza na podwórku i ty, zabierający do parku dzieciaki z sąsiedztwa, będziecie mieć dużo większy wpływ na świat niż tysiące rodziców razem wziętych, siedzących i krzyczących na trybunach. Czy mówię, że cały ten młodzieżowy sport jest zły? Absolutnie nie. Chodzi o to, że to wszystko przekroczyło pewne granice. Mamy całe rodziny, których życie totalnie obraca się wokół gry nastoletniego sportowca. Mogę powiedzieć o dwóch bliskich mi rodzinach, które się w to uwikłały. Teraz, kiedy twoje dzieci są w tym dobre, jeździsz na wszystkie zgrupowania, prawda? Jeśli wciąż podróżujesz, to gdzie jesteś w niedzielny poranek? W podróży, czyż nie? Czego więc uczysz swoje dziecko? O, synu, będziesz gwiazdą. Koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, cokolwiek to jest, stało się ważniejsze od Boga. O, Chip, nigdy w ten sposób o tym nie myśleliśmy. To nie jest istotne, co myśleliście. Ważne jest, jaki wzór do naśladowania stworzyliście. Pamiętacie? Twoje dzieci nie będą robiły tego, co mówisz, będą robiły to, co ty sam robisz. Cóż, myślę, że nadszarpnąłem nieco wasze nerwy w tej kwestii. Pozwolę wam to rozważyć przez chwilę i modlitewnie podpalić. Ciągła komunikacja. Czas wieczorny. Po drugie, wieczór, tuż przed spaniem. Szczególnie, gdy dzieci są małe, choć nawet teraz, mając niemal dorosłe dzieci, zawsze przychodzę ucałować je na dobranoc. Gdy są małe, zawsze czytasz im bajki. Ale jeśli chcesz sprawić im frajdę, wymyślaj historię, graj jak aktor. Czytaj biblijne historie, ale też wymyślaj własne. Ja wymyślałem najdziksze historie, improwizowałem na bieżąco, kiedy robiło się już późno, mówiłem, a teraz niesamowite zakończenie. Ale o tym jutro wieczorem. Nie miałem pojęcia, co miało nastąpić jutro wieczorem. Mieliśmy taką zabawę, łaskotanie, poduszki. Obiad, czas przed snem i trzeci aspekt wspomagający porozumienie, dzielenie doświadczeń. Ciągła komunikacja, dzielenie doświadczeń. Planowanie czasu, budowanie wspomnień. Wybierzcie się na kemping, to jest trudne, ale wybierzcie się na kemping. Jedźcie do wesołego miasteczka, na koktajl mleczny, grajcie w kosza na waszym podjeździe. Gdy będą mieli jeden z tych szkolnych projektów i zaproszą rodziców, by stali na nocnej warcie na łodzi, to było. W największym skrócie opowiem wam. Zaprosili rodziców i była prawdziwa łódź, prawdziwe kapoki, wszyscy ubrani w mundury, dzieci z klasy stanowiły załogę i uczyły się odpowiedzialności. Ja zaangażowałem się dobrowolnie jako rodzic, szczerze oddany swojemu dziecku. Byłem na nogach przez całą noc z tymi wszystkimi dzieciakami, wydającymi mi polecenia jak szalone. Przemarzłem na kość. Do dziś to pamiętam. I moje dziecko również. Zaplanuj to. Wspólne doświadczenia, ciągłe porozumienie, dotyk pełen znaczenia. Przytulaj swoje dzieci. Znów do was mówią ojcowie, kiedy dzieci są małe, bawcie się, szamoczcie, baraszkujcie, siłujcie się. To nie oznacza, że któreś z twoich dzieci zostanie mistrzem karate. Zastanawiałeś się nad tym, dlaczego one tak lubią się z tobą mocować? Pragną twojej bliskości. Jednym z najmocniej przemawiających sposobów wyrażenia miłości są ludzkie dłonie, ramiona. Dotyk, tulenie, obejmowanie. Moja córeczka, kiedy była mała, próbowałem przekazać mojej żonie, że kochanie, że to z miłości do dzieci. I za każdym razem, uwaga drogie panie, gdy no wiecie, coś tam gotujecie, szykujecie, pojawiają się mężowie, chcą was przytulić, pocałować, prawda? Mógłbyś teraz przestać? Cóż, kochanie, robię to dla dzieci, stwarzam wzór do naśladowania. Ostatecznie ona odkłada pracę i przytula mnie, a nasza mała córeczka właśnie szła, wołając: chcę kanapkę, kanapkę z masłem orzechowym i drzemem. I wciska się między nas. I kiedy tak przytulałem żonę, malutka była między nami. Jak myślicie, co tak naprawdę chciała powiedzieć? Chcę czuć życie, bliskość tuż przy mnie, bliskość tych, którym ufam i z którymi czuję się bezpieczna. Nigdy nie przestawaj przytulać. Ciągle zwracam się do mężczyzn, ponieważ myślę o tym, co dzieje się w naszej kulturze, gdy dziewczęta dorastają. Nie przestawaj ich przytulać. Przytulaj właściwie. Jeśli twoja mała dziewczynka nie dostanie zdrowej, męskiej uwagi, będzie szukała tej męskiej uwagi gdzie indziej. Co więcej, to nie jest takie proste, więc powiem od razu, bezpośrednio. Budzisz się rano i ona jest małą dziewczynką. Budzisz się kolejnego dnia, ona będzie już młodą kobietą. A ty pomyślisz sobie, wow, była dziewczynką, a teraz jest młodą kobietą. Jest ładna i atrakcyjna, jak moja żona, wydroślała. Wszędzie. I jako mężczyzna czujesz się dziwnie. Kocham cię, córeczko. I wiesz co? To jest twoja córka, jesteś jej tatą. Potrzebuję, byś ją uścisnął, przytulił mocno, zapewnił, że kochasz, niezależnie od tego, ile ma lat. Pragniesz relacji, które będą trwałe. Numer 7 to wspólna zabawa. Są rodzice, rodzice, o których naprawdę się martwię. Jedni to ci, którzy wydaje się, niczym się nie przejmują i zaniedbują swoje obowiązki, oraz drudzy, którzy też mnie martwią, to ci zbyt duchowi. W porządku, Janku. Wiem, że studiowaliśmy Biblię tylko 4 godziny dziś wieczorem. Wiesz, że jesteśmy w drodze do tych szkoleń biblijnych. Masz zapamiętać tych 57 słów, bezbłędnie. Dalej, więcej, jeszcze więcej. Wiecie, jak dzieci to lubią? Mój ojciec to stary piernik i wyniosę się stąd tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. Wszystko jest zbyt duchowe, zbyt sztywne. Modlitwy rodzinne są ważne, będziemy o nich mówić, ale powinny być zwięzłe, konkretne, pełne radości. Powinieneś dobrze się bawić ze swoimi dziećmi. Spróbuj robić to, co one lubią robić. Spróbuj tego. My w naszym domu, kiedy dzieciaki dorastały, od poniedziałku do piątku, wieczorami nie oglądaliśmy telewizji. Odbiornik był wyłączony. To było nieco nudne po godzinie 20 i dlatego wszystkie nasze dzieci grają na instrumentach. Dlaczego? Nie było nic innego do roboty. A niektóre z nich zmężniały i stały się naprawdę silne. Dlaczego? Ćwiczyły i podnosiły ciężary. Nie było nic innego do roboty. Grajcie w gry planszowe. Bądźcie razem. Miejcie dobry czas. I śmiejecie się, rozmawiacie, łaskoczecie, bawicie w konia, a potem wieczorem nagle patrzycie na rozgwieżdżone niebo i spontanicznie wzdychacie. Boże, dzięki, że tak nas kochasz. Tak, Panie, ja Ci dziękuję za mojego syna, za córkę. Kilkusekundowa modlitwa. Wiesz, czego uczy Twoje dziecko? Nie ma sztywnych ram, które mówią: teraz idziemy do kościoła, teraz mamy studium biblijne, teraz będziemy święci. To jest życie. To jest Bóg. To jest uwielbienie. To jest bycie prawdziwym. Ostatni punkt. Wspólna modlitwa. Módlcie się razem. Bawimy się razem i razem się modlimy. Módlcie się przy stole, przed spaniem. Módlcie się w chwilach trudnych. Kiedy słyszycie jedną z tych syren, módlcie się, niech Twoje dziecko wie. Gdzieś ktoś cierpi. Pomódlmy się. Nawet tego nie spostrzegłem. Kilka lat temu, kiedy wsiedliśmy do samochodu i już mieliśmy gdzieś jechać, moja córeczka powiedziała: tato, nie modliliśmy się. Faktycznie. Poprzez lata ukształtowaliśmy pewne nawyki. Zwykle przed podróżą modliliśmy się o bezpieczeństwo i miejsce, do którego jechaliśmy. To już tak na trwale weszło nam w obyczaj, że gdy tym razem mi umknęło, ona zwróciła na to uwagę. Moja rodzina była 6-osobowa, a teraz zostało nas troje. Wydaje mi się, że we wtorkowy albo czwartkowy wieczór, dokładnie nie pamiętam, ale jemy razem kolację, potem każdy z nas opowiada pokrótce o swoim tygodniu. Może to jest nieco formalne, ale rozmawiamy o tym, o co każdy z nas chciałby się modlić. Potem się modlimy, także o resztę rodziny, myjemy naczynia, a potem wyciągamy lody. Rozumiecie? To jest zaplanowane. Módlcie się, ale to nie ma być taki nieskończony potok słów. A potem świętujcie. Zjedzcie razem lody. Przychodzimy wspólnie do Boga, żyjemy prawym życiem, ale też umiemy się bawić. Pokazujemy radość i Bożą moc w tym, kim jesteśmy, jak żyjemy. Pozytywne rodzicielstwo wymaga ciągłych korekt i nieustannego doglądania. Ostatnia zasada to: pozytywne rodzicielstwo wymaga ciągłych korekt i nieustannego doglądania. Ktoś z Was uważa tak samo? Mogę Ci powiedzieć, że nawet jeśli masz doskonały plan, będziesz równie często jak ja, wcześniej czy później, sfrustrowany. To dziecko potrzebuje tego, tamto, tamtego. Zrobimy listę wszystkich obowiązków. Kiedy one będą wypełniać swoje obowiązki, my będziemy umieszczać gwiazdkę w pudełku. Gdy wkładaliśmy gwiazdkę do pudełka, one reagowały, wypełniały swoje obowiązki. To działa, to działa. 3 miesiące później już nie działa. To dziecko ma kłopoty w szkole. Robimy plan. Ja będę pomagał w matematyce, ty w angielskim. Pomagamy mu. To działa, aż do chwili, kiedy przestaje. Tych dwoje ma wciąż spięcia między sobą, więc każemy im zapamiętać taki i taki werset z Biblii. Wspaniale, to działa. A potem przestaje. Mamy się zupełnie dobrze. Panuje zgoda. Do czasu. Słucham właśnie starych utworów, kiedy dochodzą mnie wrzaski. Jestem zbyt zmęczony, by ich karać. To znów nie działa. Pozytywne rodzicielstwo wymaga ciągłych korekt i nieustannego doglądania. Nigdy nie będzie skończone. Nigdy nie będzie doskonałe. Twoje dzieci nigdy nie będą miały wszystkiego. Pamiętam raz, może dwa. Uważasz? raz lub może dwa razy moment, kiedy wszystkie moje dzieci były zadowolone w tym samym czasie. Pokazując trzycelowo, próbuję ci powiedzieć, że to nie było takie super do końca. Nie takie gładkie. Nie będziesz miał wszystkiego. Poświęcenia nie zawsze działają.
Kiedy ktoś stoi i mówi o tych rzeczach, wszystko wydaje się brzmieć tak dobrze i być takie zorganizowane. Życie jest pełne bałaganu. Dlatego mamy 1 Jana 1,9 w Biblii. Ponieważ on rozumie, kto tak naprawdę siedzi w tym pokoju. Rozumie każdą osobę, która ogląda to nauczanie. Rozumie, że jako ludzie zmagamy się, pragniemy być lepsi. Są jakieś osobiste sprawy w naszych sercach. Rzeczy w naszej przeszłości. Są tu na sali ludzie, którzy krzyczeli na swoje dzieci. Są ci, którzy wiedzą o swoich zaniedbaniach. Ci, którzy tak bardzo się starają, a zarazem są tak bardzo sfrustrowani. Są i ci, którzy już się poddali, ale Bóg mówi, hej, chwyć się mnie. Ja działam. Współpracuj ze mną. Nie trać celu. Pamiętaj, jesteś nauczycielem. Bądź wzorem i nawet jeśli nie wychodzi ci to dobrze, pokaż, jak przychodzisz do Boga i prosisz o przebaczenie. To jest niesamowite. Stwarzaj otoczenie pełne miłości, a kiedy zawiedziesz, 1 Jana 1,9, co jest tu opisane? Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. To jest zasada procesu. Nie zapominajcie o tym. Nie odchodźcie stąd zniechęceni. Nie odchodźcie myśląc, nie jestem takim wzorem, jakim Jezus chciałby, żebym był. Jestem fatalnym rodzicem. Proś Go o przebaczenie i wracaj na właściwy szlak. Jakim będziesz rodzicem, jeśli wciąż wpadasz w dołki? Jest nadzieja, jest moc, to Boże Słowo, to Jego Duch, jest społeczność wierzących. Wyznaj swój grzech, pozbądź się go. On oczyści i On przebaczy. A przy okazji jest 5 bardzo ważnych słów, które powinieneś regularnie używać. Pierwsze dwa to przepraszam cię. Kolejne 3 wybacz mi proszę. Nigdy nie jest za późno. Nie wiem, w którym jesteś miejscu. Nie wiem, gdzie dotąd byłeś. Jak bardzo zniechęcony. Może myślisz, że naprawdę zawaliłeś sprawę, ale chcę ci powiedzieć, jest nadzieja. Bóg może wziąć każdy twój bałagan i może go odmienić. Mogę dać ci nieskończoną listę historii innych ludzi. Więcej nawet. Mogę ci powiedzieć, że patrzysz na kogoś, kto nigdy do ukończenia 18 roku życia nie otworzył Biblii. Kogoś, kto poślubił kobietę, która nie otworzyła Biblii i nie powierzyła swojego życia Bogu do 25 roku życia. Oboje pochodzimy z rodzin, gdzie alkohol był silnie obecny, więc z rodzin dysfunkcyjnych. Jesteśmy naprawdę pomieszaną rodziną, gdyż moja żona przyszła do Boga po tym, jak porzucił ją jej pierwszy mąż. Tak więc mamy tu dwoje dzieci, z dwójką dorosłych, bez chrześcijańskich korzeni, z patologiczną przeszłością. Nigdy nie otworzyliśmy Biblii i nie mieliśmy pojęcia, dokąd zmierzamy. Mamy 4 dzieci, które trwają przy Bogu i kochają Go całym swoim sercem, ponieważ nigdy nie jest zbyt późno i nigdy nie musisz się poddać. I myślę, że nie bez przyczyny Bóg chce, bym tego nauczał. Według mnie On chce Tobie powiedzieć, że skoro potrafił wychować dzieciaki, które Go dziś kochają, a pochodzą z takiego środowiska jak moje i mojej żony i sprawił, że jesteśmy razem, to jest nadzieja dla każdego. Nie pochodzę z rodziny, w której dziadek był pastorem, jego ojciec był pastorem, a ja znałem Biblię odkąd... Nie. Zacząłem poznawać Biblię w chwili, gdy świadomie ją otworzyłem. Pomyślałem wówczas, dla mnie to wszystko jest takie nowe. Jeśli więc to wszystko jest nowe dla ciebie i zmagasz się, poczekaj na kolejne nasze spotkanie. Będziemy się uczyć z Bożego Słowa, jak być skutecznym rodzicem w świecie pełnym zagrożeń. Jednym z pierwszych kroków, jakie musimy uczynić, by stać się skutecznymi rodzicami w świecie pełnym zagrożeń, jest uświadomienie sobie, że wszyscy zawodzimy. Są sfery potrzebujące korekty i tych 5 ważnych słów pomoże ci zacząć. Jeśli nie posprzątamy miejsca, w którym jesteśmy, nie będziemy mieć przestrzeni do postawienia fundamentu pod przyszłość. Tak więc teraz w waszych grupach chcę, byście określili te sfery, które według was potrzebują naprawy. Sfery, co do których czujecie. O Boże, wybacz, zawaliłem. Proszę też, byście to wypowiedzieli wobec osób w tym pokoju. To jest to, co potrzebuję zmienić. W tej sprawie muszę przeprosić moje dziecko. Nie będą to łatwe chwile, ale chcę, żebyś to zrobił. Chcę, żebyś napisał i zobowiązał się wobec drugiej osoby, byście nawzajem przed sobą się rozliczali. To ta negatywna część. A teraz drugie ćwiczenie. Wstańcie, idźcie dookoła pokoju i wymieńcie 2 dziedziny z tych 8, o których mówiliśmy, że utrwalają relacje, wymieńcie dwie sfery. Podziel się z grupą tym, co robisz dobrze, co Bóg wykorzystuje. Powiedz o sferach, w których dobrze sobie radzisz. Następnie raz jeszcze prześledź naszą rozmowę i wymień tę z 8 sfer, którą według ciebie Bóg chce w tobie bardziej rozwinąć. Potem pomódlcie się razem w waszych grupach i proście Boga o uzdrowienie. Proście Go o łaskę, by po powrocie do domu stawać się naprawdę skutecznym rodzicem w naszym świecie tak pełnym zagrożeń.